Witamy serdecznie, 35. gramofon, jak zwykle, jak co środę, gramofonowa audycja po 22 zaczyna się. Wita Was Grzegorz Helak i
Zbigniew Borowski.
Zbysiu tym razem dotarł i jest z nami. Dzisiaj będziemy sobie mówili, znaczy z racji tego, że jest sezon ogórkowy, taki tak zwany sezon ogórkowy.
I nic się nie dzieje prawie, że...
Niespecjalnie, to będziemy sobie tutaj przytaczali dużo tematów takich mniej ważnych.
Takich, o których byśmy normalnie nie wspomnieli tak de facto.
Właśnie, ale są, znaczy, są tutaj też takie perełki, o których warto wspomnieć. Jest też na pewno Zelda. Będzie troszeczkę o Zeldzie na 3DS-a, bo ograłem, to właściwie jedyny tytuł, w który grałem w podczas ubiegłego tygodnia. I warto wspomnieć o pierwszych wrażeniach z Zeldy.
W tym tygodniu to chyba w ogóle w kąciku Nintendo nadrabiamy wszelkie odcinki, kiedy to nie mówiliśmy o tym producencie, prawda? Było jednak kilka razy, kiedy w ogóle nie mówiliśmy o Nintendo, bo czasu nie starczyło, a tym razem mamy od cholery materiału.
Jak patrzę na scenariusz Nintendo, kącika duże N tak zwane, to nam zajmuje bardzo dużo.
Ja nie wiem, to jest chyba kwestia tego, że nareszcie Nintendo powiedziało, nie wiem, rozwiązało usta wszystkim ludziom w branży i oni nareszcie mogą mówić. Co prawda nadal nie wiemy, jaka jest specyfikacja tej konsoli.
Tak, nadal bez konkretów, ale mówią.
Mówią ogólniki, ale to są fajne ogólniki. Każdy dodaje jakieś tam ziarnko do kubka i można zrobić całkiem niezłą kawę na tym.
Jasne. Oprócz tego kupa dobrej muzyki. Dzisiaj będzie sporo muzyki z zbliżającego się openera. Będzie troszeczkę elektronicznie, troszeczkę folkowo.
A będzie rockowo?
Rokowo trochę mniej, ale coś tam się znajdzie pewnie.
No dobra.
Dla każdego coś miłego, coś dobrego. Fani Nintendo na pewno powinni zostać z nami. Zaraz postaramy się uruchomić gadu-gadu, bo widzę, że są jakieś kłopoty. Ale jeżeli tylko nam się uda to zrobić, to damy wam znać. Numer właściwie możemy podać już teraz, 2426-3353. Myślę, że za momencik będziemy. A teraz zostawimy was z Josiun Dor. To jest wykonawca afrykański, który pojawi się właśnie w Gdyni w ten weekend. Całkiem ciekawa muzyka, posłuchajcie sami zresztą i wracamy do was z porcją nowych nowości, masło maślane.
Masło maślane, smarujemy się.
Smarujemy. Zaczynamy od Crysisa 2. Crysis 2 to jest tytuł, który jakiś czas temu się pokazał już. Miał swoją premierę marzec, kwiecień jakoś. Tak, prawda? Ty zbyś ugrałeś więcej.
Marzec.
Właśnie. I ostatnio pokazała się wersja, właściwie taki update, który na komputerach personal computer, czyli PC, umożliwia wyświetlanie lepszej grafiki. I to się wszystko odbywa za pomocą jednej aktualizacji. Byłby to news prawie żaden, gdyby nie to, że to rzeczywiście działa i prezentuje się znacznie lepiej niż to, co widać w pierwotnej wersji oprogramowania. Ja przyjrzałem się temu filmikowi.
A ta zmiana, o której mówisz, to jest korzystanie przez silnik graficzny z bibliotek DirectX 11.
Tak. Czyli trzeba mieć raczej taki wypaśny komputer, żeby obsłużyć tego...
No tutaj głównie chodzi o grafikę, która po prostu dzięki tym bibliotekom, z tego co się orientuje, bierze na siebie więcej obliczeń i zwiększa o wiele bardziej wydajność.
Właśnie, ale to też, wiesz, nie każdy komputer potrafi jakby udźwignąć DirectX-a najnowszą wersję, tak? Crysis też jest, jak wiemy, bardzo dobrze wyglądającą grą, taką raczej wysoka półka, prawda? I teraz za pomocą tej małej aktualizacji dostajemy naprawdę różnicę taką, no, znaczną, tak? Te tekstury, jak widziałem chociażby taki bieżnik opon, który jest gdzieś tam wyświetlany na jezdni, który imituje błoto, to w wersji takiej, którą mamy na X-a, na Xboxa 360, wygląda, no, tak pikselowo, powiedziałbym, nie? To w wersji na PC z DirectX-em 11 wygląda naprawdę tak, no, jakby tam...
Realistycznie po prostu.
No powiedzmy, że wygląda tak, jakby rzeczywiście tam przejechał ten samochód. No widać wgłębienia, tak, w tej teksturze jakby. Także no, jest znaczna różnica. Jak wiemy, grafika to nie wszystko, ale bardzo, bardzo wiele.
Ale w każdym razie jest to jakaś wartość dodana dla osób pozostających wiernymi platformie PC.
Tak, i warto zaznaczyć też to, że jest to kolejny tytuł, który jakby znacznie odbiega graficznie od wersji konsolowych, tak? Wersje konsolowe powoli zostają z tyłu do każdej wersji PC. Mhm. Graficznie przynajmniej.
No tak, tak. Dlatego czekamy na wielkiego zbawiciela Wii U.
Tak, to pierwsza konsola prawdopodobnie, która się pokaże tej nowej, starej generacji, umówmy się. To nie będzie jeszcze chyba to, na co czekamy wszyscy. Rekordowa sprzedaż Black Ops.
Tak.
Już mówiliśmy o Black Ops Call of Duty. W ogóle mnie nie mieliśmy mówić już.
Przepraszam, zapomniałem, ale wiesz, tydzień mnie nie było i poczułem taką potrzebę powiedzenia o Call of Duty, bo inaczej mnie rozsadziło.
Jeden tydzień bez Call of Duty tygodniem straconym.
Zmarnowanym.
Dobrze, odnośnie tych sprzedaży, wyników sprzedaży, to co jest takiego zaskakującego i co jest nowego?
Wiesz. Rekord sprzedaży padł oczywiście, ale nie jest on na tyle, znaczy on nie jest to jakaś ogromna różnica względem Modern Warfare 2, które wcześniej ustanowiło rekord. Mianowicie Black Ops sprzedało się w ilości 3 722 411 sztuk. To jest o 20 tysięcy więcej niż Modern Warfare 2. Jest to absolutnie kapitalna sprzedaż tego tytułu.
No dobrze, no to już wiemy, że on się sprzedaje bardzo
tak.
Dobrze. Akurat Modern Warfare 2 chyba, no dobrze, no chyba nie jest tak bardzo rozchwytywanym tytułem jak jedynka, tak mi się wydaje, a przynajmniej nie jest tak dobrze ocenianym, więc no pewnie coś...
Nie, ale lepiej się sprzedawało. Od Modern Warfare 1 jest tendencja zwyżkowa, dlatego najlepszą rozrywką dla mnie przy premierze kolejnego Call of Duty będzie obserwowanie ilości preorderów
wyników sprzedaży.
To będzie tak zabawne, że o ja cię mogę.
Kończymy temat Call of Duty, bo Wojtek, nasz słuchacz, się już denerwuje. Już widzę u niego te znaczki wyskoczyły tutaj jakieś.
No to może powiem o innej tuzie branży gier i myślę platformy PC, a mianowicie World of Warcraft, gra, o której mówimy wyjątkowo mało.
Nowinka. Ale mówimy mało, tak.
Mówi mało, a myślę, że ta gra zasługuje na to, żeby czasem o niej wspomnieć, ponieważ no jest to przykład gry, która, no dobra, jest takim tytułem, przez który wydawca ciągnie kasę, ale jednocześnie jest to stale ulepszany tytuł i dostajemy naprawdę fajne upgrade'y, kilkaset megabajtów ważące, a wprowadzające naprawdę wiele nowości i świeżości do tej gry, myślę.
Warto zwrócić uwagę, że dla wielu graczy to ten świat Warcrafta jest tym właściwym światem.
Tak, oni więcej czasu spędzają tam niż w świecie rzeczywistym.
Dokładnie.
Gdyby nie potrzeby fizjologiczne, to no myślę, żeby tam zamieszkali najchętniej. A w każdym razie, jeżeli wy jeszcze nie graliście w World of Warcraft, to polecam wam zainteresować się tak zwanym World of Warcraft Starter Edition, czyli taki ukłon Blizzarda w stronę osób, które jeszcze nie grały w tę grę, ale jednocześnie odrzuca jej myśl o płaceniu za tytuł i płaceniu za subskrypcję. Mianowicie Starter Edition jest to taka wersja gry, która pozwoli nam błąkać się po świecie Warcrafta, grać tak jak inni gracze, bez żadnych specjalnych ograniczeń, a jedynym ograniczeniem będzie 20 level, do którego będziemy mogli dobić. Grasz do 20 levelu, co z tego co ja pamiętam daje całkiem sporo zabawy i można się już w przypadku niejednej osoby nasycić do tego czasu.
Można się nasycić, ale można równocześnie, złapać taką przynętę, nie? Że już mam
oczywiście
20 level i kurczę, już nabiłem ten 20, to chyba wykupię sobie subskrypcję.
Aczkolwiek w WoWie chyba, z tego co pamiętam, życie zaczyna się po 50, jeżeli mówimy o levelu, ale nadal 20 level to jest całkiem przyzwoicie, zaczynają się dziać fajne rzeczy i generalnie no cóż, mi pozostaje tylko polecić ten tytuł, ponieważ, no mówię, można się dobrze przy tym bawić, nic to nie kosztuje. Dodatek The Burning Crusade jest zaimplementowany w ten tytuł automatycznie i jeżeli komuś się spodoba, to pozostaje tylko kupić jakiś klucz do pełnej wersji, opłacić subskrypcję i grać, ponieważ gra według mnie jest tego warta. Mimo że to jest gra uważana powszechnie za strasznie no-life'ową, to jednak no, ja tam stwierdziłem ogromne pokłady grywalności i naprawdę wiele aktywności, w których można brać udział. Ja osobiście nigdy się nie bawiłem w player versus player, ale latałem po świecie i zbierałem surowce i przetapiałem.
A teraz wszyscy będą mogli to sprawdzić za darmo. Warto.
Warto naprawdę.
Za darmo. Wszystko, co jest za darmo, warto sprawdzić, jeżeli macie tylko czas, tak? Jeżeli macie tylko czas. Tak?
A dla tej gry trzeba dużo czasu.
Dokładnie. A teraz poleci dla was Falls, to jest kolejna kapela, która będzie na tegorocznym openerze. No i my wracamy za momencik z powrotem. Cassius is over, Cassius away, Cassius these daydreams again. wracamy do Blizzarda. Właściwie tak, bo... mówiliśmy o World of Warcraft, ale nie skończyliśmy tematu Blizzarda, bo Blizzard ma jeszcze ukrytego asa, no nie, może nie asa w rękawie, ale ważną wiadomość dla tych, którzy czekają na Gamescom.
Bo... Tak, mianowicie ekipa Blizzarda planuje się pojawić na niemieckiej imprezie i no cóż, zaprezentować nam swoje okazałe tytuły.
Na E3 ich nie było, prawda?
Na E3 nie, nie, oni w Ameryce mają własny BlizzCon i oni tam raczej jakoś specjalnie nie są aktywni.
Wiesz, to dziwne.
BlizzCon jest, sprzedają kilkadziesiąt tysięcy biletów w kilka minut i są zadowoleni. Po co mają się gdzieś wystawiać?
Dokładnie.
Ale no wiesz, czasami trzeba zadowolić Europę i na szczęście przyjeżdżają na Gamescom prezentować swoje gierki i tutaj myślę, że będzie można ujrzeć to, jak się powinno przede wszystkim grać, chociażby w takie gry jak StarCraft, w którym to tytule będą organizowane pokazy e-sportowe, czyli naprawdę profesjonalne drużyny zasiądą za komputerami, będą ciorały tymi swoimi zergami, będą latały... Mhm. Dobra, więcej pojęć nie pamiętam.
Trzy samoloty Koreańczyków przylecą pewnie do Niemiec.
Zrobi się żółto w Niemczech.
Jeżeli jesteście fanami Blizzarda generalnie, to miejcie na baczności się, ponieważ Gamescom się zbliża w sierpniu. Będzie to europejskie wydarzenie tak dosyć ważne, jeżeli chodzi o rynek europejski, w ogóle ogólnoświatowy dla graczy. No i Blizzard
cała Europa przeprowadzi jeden wielki rajd na kolonie.
No i to się okaże, czy my tam się zrajdujemy, czy nie. Być może się tak ułoży, że tak. A być może tak się ułoży, że nie.
Byłoby naprawdę wspaniale.
Byłoby super.
Gdyby nas obdarowali jakimiś akredytacjami?
Powiedzmy. Koniec. Przejdźmy do następnego tematu, bo tutaj już chyba wyczerpaliśmy temat World of Warcraft.
I tu znowu no-life'owo będzie, można powiedzieć. Aczkolwiek już nie do końca, tak? Ponieważ... produkt ten kończy swoje życie, a mowa o Star Wars Galaxies, czyli stareńkim już jakie dla mnie tytule MMO umieszczonym w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że pamiętacie takie tytuł, ponieważ no, wart jest on mimo wszystko pamięci o tym, że coś takiego istniało, bo wszyscy obecnie słysząc Gwiezdne Wojny i MMO myślą o Star Wars The Old Republic od BioWare, tymczasem no tak. Sony Online Entertainment we współpracy z LucasArts w 16 czerwca 2003 roku wystartowało właśnie ze Star Wars Galaxies, pierwszym MMO w uniwersum Gwiezdnych Wojen, no i niestety 15 grudnia tytuł ten kończy oficjalnie swoje życie już po ostatnich jakichś tam roszadach na serwerach, przesuwaniu ludzi, gnieżdżeniu ich, takiemu nasadzaniu jak największej ilości osób na pojedynczych serwerach, aby zintensyfikować jakoś ruch. No niestety wraz z wygasającym kontraktem w 2012 roku Sony Online Entertainment i LucasArts kończą współpracę.
No tak. Trudno, no ale to jest grudzień 2012, nie 2011, tak?
Nie, to ten
grudzień. W tym roku.
Tak, w tym roku. Aha. W tym roku już. Także, no cóż, można powiedzieć, że coś się kończy, ale coś się jednocześnie będzie zaczynać, prawda?
Tak, zbliża się kolejny...
Osoby grające w Star Wars Galaxy spokojnie będą mogły zmigrować do The Old Republic, które, mamy wszyscy nadzieję, okaże się lepszym tytułem, ponieważ no, przy Star Wars Galaxy było naprawdę wiele kontrowersji. Przy zmianie modelu rozgrywki, ja pamiętam, jakie tam się rzeczy straszne działy, jak... uproszczona była rozgrywka w trakcie, jakie straszne profanacje były przeprowadzane na tym tytule.
Star Wars to jest... wiesz, chciałbym uzupełnić twoją wspaniałą wypowiedź czymś, ale Star Wars to jest w ogóle uniwersum, które gdzieś tam...
ja myślę, że kiedyś możemy przeprowadzić w ogóle audycję poświęconą grom Star Warsowym, bo ja pamiętam, że ja za dzieciaka grałem w mnóstwo gier poświęconym temu uniwersum i naprawdę jest o czym mówić. Są różne gatunkowo tytuły, wszystko. Jeszcze tylko chyba Mordobicie brakuje.
Wiesz,
to jest nie, tak, było Mordobicie, przepraszam, na
Game Boya. To jest tak rozbuchane uniwersum, że ja już totalnie nie ogarniam, tak? Ja wiem, że były filmy, od filmów się zaczęło, ta cała saga po prostu jest w tym momencie tak napompowana, że ciężko właściwie takiemu przeciętnemu graczowi czy człowiekowi jakby zorientować się w temacie, kto jest kim i kiedy się dzieją poszczególne wydarzenia.
Bo to kwestia jest Extended Universe tak zwanego, czyli wszystkiego tego, co zostało stworzone dodatkowo, co zostało wprowadzone do kanonu Gwiezdnych Wojen przez pisarzy, przez gry dodatkowe. Wiesz, to tutaj akurat już sam George Lucas
tak,
nie miał nic do roboty. Tutaj po prostu została uruchomiona wyobraźnia pisarzy i raz to szło lepiej, raz gorzej, ale...
Ale jest człowiek, czy tam grupa ludzi, którzy są odpowiedzialni jakby za zatrzymanie kanonu. Porządku, czy kanonu
W ryzach, żeby tak? To się po prostu nie rozwaliło i żeby nie było jakichś dziwnych sytuacji, że ktoś powinien nie żyć, a jednak żyje w innej książce.
Mimo wszystko ja się w tym wszystkim, w tym całym Star Warsach, tych Gwiezdnych Wojnach zupełnie
miałem kiedyś ambitny plan, żeby przeczytać wszystkie książki Star Warsowe, ale niestety ilość mnie przytłoczyła.
Szkoda życia.
Słuchajcie, grać gierki.
Zostawimy was teraz z polskim wykonawcą. Nazywa się Góral przez dwa O pisane o dziwo, bo to jest taka troszeczkę folkowa i troszeczkę elektroniczna muzyka. Dosyć eksperymentalna i dosyć ciekawa. Dwa kawałki dla was specjalnie i wracamy za momencik z powrotem. 2-4-2-6-3-3-5-3 to numer gadu gadu.
A to hip-hop.
Zapraszam was do dyskusji. Program jest generalnie o grach komputerowych, konsolowych, o elektronicznej rozrywce, no i o wszystkich innych pierdołach, które was interesują. Zapraszam do dyskusji generalnie. Wchodzimy w temat Googli, ponieważ Googli chcą wejść w nasz temat, czyli w temat gier.
Tak, mianowicie tutaj firma rzuciła ogłoszenie o tym, że poszukują project managera, który będzie cechował się strategicznym myśleniem, zamiłowaniem do technologii oraz będzie miłował gry. I ma to być osoba odpowiedzialna za coś, co będzie się nazywać Games at Google. Mhm. I teraz tu się pojawia pytanie, czy Google wchodzi w rynek gier? Jako podmiot taki tworzący gry, odpowiedzialny za coś, może tworzący konkurencję dla Zyngi, korzystając ze swojego baza i w ogóle całej infrastruktury googlowskiej. Czy też to jest jakaś platforma dedykowana wszystkim innym tytułom? Tutaj niestety nie mamy jakichś specjalnych szczegółów.
Ciężko powiedzieć, czy oni chcą wyrzucić hardware czy software, nie? Tak naprawdę.
Dokładnie, czy hardware, nie, już on...
Bez przesady,
Google, wiesz, wydało tam we współpracy z kimś swojego, swój jeden telefon oparty na Androidzie i to chyba wystarczy. Z tego, co ja się orientuję. Oni się raczej systemami zajmują, czy oprogramowaniem. Myślę, że tutaj może chodzić o jakąś platformę gamingową i myślę, że w ich przypadku najbardziej by się sprawdził social gaming, jak tutaj mam nawet napisane gdzieś na boku i...
Chociaż wiesz, Google mają kasę, tak? Mają kasę na to, żeby przyinwestować. Aczkolwiek wątpię, żeby się bawili na terenie, którego tak dobrze nie znają, bo jednak są lepsi w software'ze, jak powiedziałeś przed chwilą. Także social gaming, jakieś MMO, być może jakiś ulepszony Farmville gdzieś tam wiesz się pojawi. No, w każdym razie Google też chce ugryźć kawałek tego tortu, który fundują gracze.
Jakaś gra wykorzystująca wyszukiwarkę googlowską?
No, kto wie.
Cholera, aż mi się załączył wizjoner.
Już teraz są takie malutkie, jakieś tam interaktywne, googlowe schematy, tak? Na tych wyszukiwarkach ich bardzo często się pojawiają.
No, są kreatywni.
Słuchajcie, miało być nostalgicznie, ale to za moment, bo tam chyba ze trzy osoby się posypały generalnie. Jeszcze powiemy o Team ICO i Team ICO Collection, czyli...
Kompilacji dwóch pierwszych gier z Team ICO, tak?
Tak, czyli Shadow of the Colossus i ICO, tak jak... sama nazwa
tak,
wskazuje.
W Japonii ukazał się zwiastun zapowiadający tę kompilację i co tam możemy zobaczyć? No między innymi porównanie grafiki z PlayStation 2 oraz tej poprawionej już na PlayStation 3 renderowanej i oglądaliście się ten zwiastun?
Tak, oglądałem. Sugestywnie jest to pokazane. Przejście PlayStation 2 na PlayStation 3 i powiem ci, że ta różnica, którą oni pokazują jest, owszem, jest, ale przy takich na przykład rozległych przestrzeniach nie widać tego naprawdę.
Nie,
to
właśnie.
To tylko na zbliżeniach, gdzieś tam w jakichś mniejszych, w szczegółach, tak? W szczegółach...
No ja też nie zauważyłem specjalnie różnicy. Największą różnicą, jaką zobaczyłem, to było to, że obraz z PlayStation 2 miał format 4:3, a z PlayStation 3 16:9, co przy tej grze akurat fajnie wygląda przy tych ogromnych przestrzeniach. To wygląda po prostu pięknie i filmowo, ale no, to była różnica, na którą ja najbardziej zwróciłem uwagę.
No i dobra, i nie zmienia to też faktu, że ICO i Shadow of the Colossus to są jedne z ostatnich gier, które, japońskich gier, które są naprawdę godne uwagi i są no, wręcz świetne.
Znaczy no Team, też Aiko jako takie grałem, pamiętam, niezbyt mi podeszło, ale byłem młody i głupi, ale za
pewnie
to,
tak,
za to
tak.
Shadow of the Colossus to już mówiliśmy nieraz, tytuł absolutnie jeden z tych, w który trzeba zagrać w życiu. Inaczej nie można umrzeć, ani
tak.
zginąć.
Jak zobaczycie ten filmik przypadkiem gdzieś odrestaurowanego Shadow of the Colossus, to w dobie God of War'a, który oferuje jakby niby podobne, tam podobnych bossów, tak powiedzmy sobie, może komuś się wydawać mało atrakcyjną grą, tak, ten Shadow of the Colossus, no to wierzcie mi, że jest tam taki klimat i jest to gra, no, która graficznie, znaczy klimatem nadrabia ten braki graficzne. O,
przede
tak.
wszystkim klimatem, no, tak, i skalą przeciwników. Znaczy to już nie chodzi o samą skalę przeciwników, tu chodzi o to, że na każdego trzeba znaleźć sposób. I też to, co mnie niesamowicie ujęło, można powiedzieć, to są emocje, jakie w graczu wzbudza pokonanie każdego z przeciwników, bo jednak pamiętasz, było coś takiego, że nie wiem, ci przeciwnicy mieli coś w sobie, chociażby w tych błędnych oczach, co jakoś tak we mnie na przykład jakoś czasami wzbudzało jakąś taką litość, że kiedy
byli
zabijaliśmy.
Byli tacy troszeczkę zahipnotyzowani, jakby tak. kierowani przez jakieś złe moce.
Tak, i to właśnie cała ta otoczka, ta mistyczna otoczka tej gry, to było coś tak tak przyciągającego do tego tytułu, że no, mało jest gier tego typu.
I my jako taka malutka pchełka, która tam stara się im w sierści gdzieś tam wbić sztylet.
Oj, gra zabierze trochę godzin Skyrimowi.
Jeżeli ktoś zdecyduje się na drogę.
Nie, ja się zdecyduję, absolutnie.
Jeszcze trochę folku dla was. RUTA to jest kolejny polski produkt, który pojawi się na Openerze.
Openerze.
Dobra, specjalnie dla was.
Ognia!
No i teraz
japońskie klimaty.
Tak, bardziej wchodzimy w japońskie i w nostalgiczne klimaty, tak jak zapowiadaliśmy.
Ta muzyka nie pasuje.
Nie pasuje?
Nie, powinien być ten motyw taki z Kill Billa.
Ale mamy tylko jeden podkład tutaj pod klawiszem, więc sorry. Będzie ten podkład i będziemy mówić... zaczniemy od PlayStation. Fanów wszystkich PlayStation zapraszamy do słuchania. Do pilniejszego słuchania. Od 1 września Kaz Hirai zostaje szefem Sony Computer Entertainment. Co to zmienia? Ciężko powiedzieć. Bo...
No, to jest złotousty. To jest złotousty.
Kolejny złotousty, tak? Znaczy nie, bo ty się sugerujesz tym profilem twitterowym.
Nie, no stary, oddzielmy jakiegoś popa prajca gdzieś tam z Ameryki, który wiesz, toczy bekę ze wszystkich słów, jakie wypowiada Kaz Hirai i każda inna łysa głowa branży.
Generalnie
od tego prawdziwego.
Toczy bekę ze wszystkiego w branży gier, tak? Generalnie z PlayStation.
Sorry,
tak?
Ale jego opowieści, jak to się zakrada do biura Microsoftu, to jest po prostu coś epickiego.
Fejkowy, znaczy oszukany ten fikcyjny, o, to jest słowo to, którego szukałem, fikcyjny profil Kaza Hirai na Twitterze rządzi, polecamy. Natomiast prawdziwy Kazu Hirai zostaje szefem Sony Computer Entertainment, w związku z tym Ken Kutaragi, który jest uważany za ojca PlayStation, całej marki PlayStation, on pracował wcześniej m.in. dla Nintendo, tworząc procesory dźwiękowe dla tejże firmy, natomiast w PlayStation 1, czyli w tej szarej pierwszej konsoli PlayStation, znalazł się chip autorstwa właśnie Kena Kutaragi, który umożliwił tej konsoli wyświetlanie grafiki 3D. No i myślę, że...
Ach, to były czasy.
To był 90 chyba tam drugi, przepraszam, 95 chyba jakoś wtedy miała premierę konsola PlayStation, no kupę czasu temu, jakby nie patrzeć.
No cóż, Kaz Hirai zostaje szefem SCI.
To Shinden, pierwsze trójwymiarowe bijatyki, pierwsze w ogóle trójwymiarowe gry PlayStation, pamiętam pokazy z gier PlayStation nagrywane z jakichś kanałów angielskich na kasety VHS i rozprowadzane po osiedlu chłopakom, żeby pokazać, jak wyglądają gry na jak teraz się gra, nie?
Myślisz, że Kaz grał wtedy na PlayStation?
Tak, no musiał grać, no bo przecież wiesz, no, zaprojektował tą konsolę, no to
Kaz?
Myślę, że... A, Kaz Hirai.
Kaz.
No wiesz, pewnie tak, no pewnie tak, skoro jest od, już dotarł do tego szczebla, no to musiał się interesować, wiesz, no tym. Że to nie było tak 15 lat temu, to...
Te kręgi biznesowe, wiesz.
Poza tym, wiesz, Ken Kutaragi tak naprawdę, no jakby żegna się ze swoją pozycją tutaj bossa, ale pozostaje takim mentalnym doradcą, tak, w dalszym ciągu, więc to nie jest tak, że on gdzieś tam idzie na rentę od razu, czy na emeryturę, mimo oczywiście sędziwego wieku już.
Na Florydę mógłby pojechać, polecieć.
No, myślę, że poleci. Spokojnie, ma sporo kasy, PlayStation to jest jednak dochodowa marka. Są jeszcze dwie osoby, które uległy przetasowaniom, takie znaczące dwie osoby, które zmieniły jakby swoją chorągwie, pod którą pracują. Pierwszy to jest Yosiu Matsuno. Według Famitsu przechodzi ze Square Enix do Level 5. Yasumi Matsuno. Boże, źle przeczytałem. Znowu z Yosiu mi się pomyliło tym pierwszym wykonawcą. Widzisz, jaki to jest... Yasumi Matsuno, twórca m.in. Wargun Story i Tactics Ogre. Tego drugiego tytułu przyznaję, nie bardzo kojarzę, ale...
RPG japońskie.
Ale Wargun tak, to kojarzę i grałem na PlayStation 1, bardzo fajny RPG. Też bardzo klimatyczne. To były te czasy, kiedy Japończycy naprawdę robili świetne gry. Przechodzi chłopak ze Square Enix, ponieważ tam czuł się troszeczkę uwiązany, do Level 5. Level 5 to też bardzo znane, duże studio japońskie.
To są ci od White Knight Chronicles? Chronicles?
Wiesz co?
Chyba tak.
Na pewno Dragon Questy wszystkie, to jest Level 5. Dragon Questy grałem, to też są bardzo dobre gry RPG, japońskie RPG. No cóż, dostaje więcej swobody twórca, więc będzie skupiał się na realizacji projektów, które miał w głowie już od 10 lat. Będą to prawdopodobnie pozycje takie poświęcone nawet dla najmniejszych, więc będą to... Ja stawiam na gry casualowe.
O nie.
Wypłynęły jakieś tam pierwsze arty, w których pojawiają się rycerze. Przewidywana data premiery to 2013 rok, więc jeszcze kawałek został. Myślę, że no być może to już nawet na nowe konsole, kto wie.
Nie, oni nie mogą tego zrobić to... na nowe konsole.
Dlaczego nie?
Oni nie potrafią programować na nowych konsolach.
Nie, na nowe w stylu, znaczy w sensie takim, że te, które wyjdą dopiero, tak?
No
na nowego Xboxa.
To tym bardziej nie. O nie, brońcie Panie Boże.
Może się w przyszłej generacji przebudzą Japończycy i będą potrafili rzeczywiście zrobić coś konkretnego.
Wiosna lodów w Japonii?
No, czemu nie? Ja bardzo czekam na jakąś...
Deweloperzy wyjdą na ulicę.
Ja bardzo czekam na to, aż oni w końcu zrobią... Znaczy, będą potrafili wykorzystać te wszystkie moce konsol, bo oni naprawdę... Oni mają talent, oni mają ten, kurczę, tę artystyczną duszę. Tylko naprawdę ciężko im idzie programowanie ostatnio. Ostatnią postacią, o której chcieliśmy powiedzieć i o która zmienia jakby obóz, jest... On jest chyba tak równie znany jak Ken Kutaragi. Yu Suzuki. Tylko że jakby z przeciwległego obozu, bo z Segi po 28 latach współpracy odchodzi z obozu Segi i no, mimo swojego wieku nie odchodzi wcale na emeryturę, zakłada własne studio, JSNet tak się nazywa. No i pracują wspólnie pewnie z jakimiś tam programistami młodymi nad produkcjami na Kinecta.
Brawo. Bardzo dobry pomysł. Widzę, że on jest twórcą chociażby Virtua Cop, także spokojnie mógłby stworzyć inkarnację tej serii na Kinecta.
Wiesz co, on generalnie jest bardzo zasłużonym twórcą gier. Outrun, Afterburner 2, Daytona, to są wyścigi...
Virtua Fighter.
Virtua Cop, a nie Virtua Fighter. Przepraszam, tak, Virtua Fighter. Jest jeszcze jego taki projekt, który jako pierwszy wyścigowy był takim, no, zaraz pierwszym takim poważnym konkurentem Gran Turismo. Ferrari 353 czy coś takiego na Dreamcasta. Pamiętam, że to była taka produkcja, która też fanom wyścigowych gier się bardzo podobała. No i oczywiście Shenmue. W związku z przejściem Yu Suzuki odejściem od Segi pod znakiem zapytania staje najnowsza, ostatnia część Shenmue, czyli Shenmue 3. Nie wiadomo, czy w ogóle się ta część pokaże.
No to jest w ogóle gra widmo, także nie wspominajmy o niej, dopóki nie pojawi się jakiekolwiek wiarygodne info.
Bardzo bym chciał, bardzo wielu osób by chciało, myślę, ale niestety myślę, że niestety nie pokaże się zbyt szybko. A Nakinekta nie chce tej gry, nie chce, żeby się pokazywał Nakinekta, bo zepsuje wszystko.
Grzesiu, kiedyś się przebudzisz z tego snu i stwierdzisz, że Kinect jednak jest platformą dla ciebie.
Never. O Blizzardzie już mówiliśmy, ale powiemy jeszcze raz. A może zanim powiemy o Blizzardzie, to ja może tylko powiem jeszcze o numerze naszym gadu-gadu, nie?
Dawaj.
2426-3353. Zapraszamy. Piszcie, jeżeli macie jakieś przemyślenia albo jakieś uwagi, to jak najbardziej zapraszamy do pisania, uczestniczenia w naszej audycji. A teraz ruszamy z Blizzardem. Blizzard jest zainteresowany Massive Multiplayer Online. Tak się chyba to tłumaczy, nie? Ten skrót. Czyli ale to by nie było w tym właściwie nic dziwnego, gdyby nie to, że chcą tworzyć gry na iOS-a, czyli na przenośne sprzęty Apple'a.
Tak, ponieważ tutaj generalnie to wszystko pochodzi z wypowiedzi Grega Spita, jednego z czołowych designerów gry World of Warcraft. Mianowicie wychodzi, według niego, jego pogląd jest taki na sytuację, że wiele osób, jakie zna, ma iPhone'a albo iPada, i generalnie to jest taka grupa docelowa, która jest, powiedzmy, dosyć aktywna, jeżeli chodzi o funkcjonalność online, o gry, o różne aplikacje.
Oczywiście, potwierdzam, tak.
Tak, i to poza tym widzę po ludziach, po moich znajomych, bliższych, dalszych, którzy posiadają ten sprzęt. Są to naprawdę aktywni ludzie, jeżeli chodzi o funkcjonalność multimedialną tego sprzętu. To nie jest tylko dzwonienie i odbieranie SMS-ów, jak moja matka ma iPhone'a i coś takiego robi.
Te czasy już minęły dawno, słuchaj, to się już sprowadza do dużo szerszego zastosowania i dzięki Bogu, bo ja zakładam, że nie każdy, kto ma iPhone'a, wiesz, od razu jest graczem, tak, i gra na tym telefonie.
No oczywiście.
Aczkolwiek jest bardzo duża baza użytkowników z telefonem czy z tabletem, czy nawet z tym iPodem, tak? iPod Touch.
Tak, iPod Touch też jest bardzo popularnym sprzętem.
Właśnie. Którzy rzeczywiście tam grają, tak? I mają dostęp, stały dostęp do internetu, więc dla nich właśnie Blizzard upatrzył sobie MMO.
Tak,
produkcję.
I tutaj to oni od razu mówią, że to nie jest coś, co zobaczymy za tydzień albo dwa, ale to jest coś, czym interesuje się zdecydowanie ta firma i tutaj, no, jako mistrzowie działki MMORPG, to myślę, że oni mogliby tutaj naprawdę stworzyć coś konkretnego, coś innego niż jakieś kolejne gierki pokroju Mafia Wars czy coś takiego, bo tego jest multum na iPhone'a, znaczy na iOS-ie, takie nabijacze kasy,
tak,
gdzie
tak.
Im więcej zapłacisz, tym większą przewagę masz nad przeciwnikami, ale i tak ta rozgrywka prowadzi do niczego.
Mikrotransakcje tak zwane, no aczkolwiek, o których za chwilę zresztą, aczkolwiek no kto ma się wziąć za tego typu gry jak nie Blizzard, tak? No to oni, jeżeli oni będą chcieli coś wypuścić, to chyba to będzie coś większego niż
coś więcej niż aplikacja pełna statystyk na pewno.
Przechodzimy do Microsoftu, bo Microsoft...
A nie wspomnieliśmy jeszcze o Japonii, gdzie nadal...
A tak, bo przy okazji jeszcze, awansu Kazahirai, tak. Chcieliśmy tylko wspomnieć, że nie działa w Japonii PlayStation Network.
Tak,
dziękujemy.
Absolutnie, leży i kwiczy. A to także. Chyba dlatego, że jak to było, że firma musi spełnić żądania japońskiego rządu i firm, które umożliwiają płatność kartami kredytowymi.
Aha,
tam ich trzymają za mordę. Tam nie ma samowolki finansowej.
Nie wymagań, które
tak.
Nakładasz.
Także akurat, wiesz, no tutaj bardzo dobrze, tak? No, przynajmniej
oczywiście,
tamten rząd
oczywiście.
Trwa, znaczy dba o interes graczy.
Nie ryzykują kart kredytowych swoich obywateli, tak?
Oczywiście, i to...
Dobrze, a teraz już Microsoft,
dobrze.
Bo Microsoft chce być chce mieć swoją konsolę jako konsola, która będzie taką idealną konsolą do dystrybucji gier free to play, czyli gier z definicji darmowych, gier, na których się zarabia dzięki właśnie mikropłatnościom, tak?
Tak, mikropłatności w grze, prawda, ulepszanie, kupowanie lepszych broni, powiększanie swoich szans przez mini zakupy, ale też nie jakieś, nie wiadomo jakie powiększanie szans, tylko takie stopniowe stosunkowo, albo po prostu dodatkowe zakupy na Xbox Live Marketplace za Microsoft Points. I tutaj generalnie nie ma jeszcze żadnych konkretów, szczerze powiedziawszy, ale wiadomo, że trwają rozmowy Microsoftu z deweloperami i tutaj przede wszystkim jest... kurczę, już mówiłem kilka razy o takim shooterze, nie pamiętam jego tytułu, Blacklight czy coś takiego. To będzie pierwszy shooter, pierwsza gra oparta na mikrotransakcjach. To właśnie ta ekipa między innymi śmiała się z całego pomysłu Call of Duty Elite.
Tak, a jednocześnie sami jakby tutaj...
Znaczy wiesz, no trochę inna sytuacja, bo jednak kupujesz Call of Duty jedną, drugą, trzecią, czwartą część, jeszcze płacisz dodatkową usługę, a tutaj będziesz miał darmową grę i będziesz mógł normalnie grać, ale zawsze będziesz mógł też sobie zakupić dodatkową broń. Tłumik do broni.
Tak, czyli dodatkowe naboje. Boże. Dobra.
Nie możesz grać dalej, bo nie masz amunicji. Ale patrz, kiedy było realistyczne, stary. Bardzo. Kupowanie amunicji bardzo. Do broni.
To jest handel bronią, to jest w ogóle
poważny temat. To tak jak kupowanie czasu gry.
Chociażby.
Fajny pomysł.
Ej, może my wymyślimy.
Ktoś podsłuchał jakiegoś, właśnie, pewnie już leci patent.
Dobra, słuchajcie. To tyle, jeżeli chodzi o... Obiecujemy, że już Blizzard i... A nie, Microsoft jeszcze będzie. Ale to po przerwie.
Moja miłość.
Wszystko, co miało być przypomniane, jest przypomniane. No, możemy jeszcze przypomnieć o blogu, tak? Blog pod adresem gramofonfm.pl.
Jutro albo pojutrze ukaże się tam coś o WCG, od razu mówię.
No i myślę, że podcast z dzisiejszej audycji również się ukaże. Wracamy do nowości. Z nowości mamy jeszcze jedną...
To może...
Tak?
Jak mówiliśmy już o PlayStation 3, to może powiem od razu o tytule związanym z PlayStation, a mianowicie Uncharted 3. Dzisiaj beta, z tego co się orientuję, weszła na PlayStation Network, beta multiplayerowa Uncharted 3, czyli no chyba, nie wiem...
Jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów.
Najgorętszy chyba tytuł na PlayStation, tak jak sobie pomyślę.
Tak, z pewnością.
Najpopularniejszy, taki najbardziej, myślę, mainstreamowy.
I dosłownie i w przenośni najgorętszy.
No, dokładnie, także słuchajcie, jeżeli jesteście członkami PlayStation Plus, w usłudze PlayStation Network, to... Myślę, że możecie się zainteresować za darmo graniem w betę, może pomożecie w ulepszeniu tego tytułu.
Jakieś 1.7... konkretne warunki trzeba, bo to jest multiplayer, prawda? Beta multiplayer, przypominam, że tam trybu fabularnego w ogóle nie ma, tylko chodzi o ulepszenie.
Tak, rozgrywki. Tak, tu chodzi o rozgrywkę sieciową i beta waży 1,7 GB i posiada koop split-screenowy i stereoskopowe 3D. Także dla tych, którzy grają sami. Także no jak na betę są tutaj fajne bajerki i myślę, że możecie skorzystać.
Jest okej, od razu mówię, nie zrażajcie się błędami ewentualnymi, ponieważ beta to jest właśnie... Beta jest właśnie po to, żeby te błędy
naprawić.
Żeby wyłapać
błędy i je naprawić, dokładnie.
Dobrze, to teraz już może przejdziemy do Microsoftu.
Konkurencja.
Konkurencja Microsoftu wcale z kolei nie jest tutaj zainteresowana tematem 3D. Zastanawiałem się, bo teraz już każdy, nie? I Nintendo jest jakby w temacie 3D. I PlayStation,
Sony.
Jakby Sony tutaj też promuje ten format.
No Sony najbardziej promuje, ale też chodzi tutaj o to, że oni są producentami telewizorów, producentami odtwarzaczy Blu-ray. Mają przecież też wydają filmy na Blu-rayu, prawda?
Tak, tak.
Mają też to swoje studio, czy tam, jak to się nazywa. W każdym razie, no, oni siedzą w filmach, tak? Microsoft nie siedzi w przemyśle filmowym, a Sony czerpie do tym, znaczy tutaj zarówno czerpie z branży filmowej, jak i w branży gier, no to trudno, żeby nie przeszczepić kilku rzeczy z branży filmowej, na przykład właśnie tego nieszczęsnego 3D.
Być może jest im łatwiej, no ale no, patrząc na to, Nintendo z kolei nie siedzi w branży filmowej, a jednak promuje granie 3D.
No, oni to są w ogóle są dziwni. Dziwne pomysły.
No dobra,
mają.
W każdym razie wszyscy konkurenci Microsoftu twardo jakby tutaj się prześcigają w formatach 3D i promowaniu tych formatów 3D gdzieś tam na swoich produktach. Natomiast Microsoft twardo ostaje przy tym, że oni niespecjalnie są zainteresowani grami w 3D, ponieważ no, jest to jakby jeszcze nie jest to jakby jeszcze na tyle duży rynek konsumentów
aby
czy odbiorców,
inwestować.
Aby inwestować jakąś dodatkową kasę w tytuły.
Mi się wydaje, że ja niedawno widziałem jakąś informację o tym, że jakiś tytuł będzie obsługiwał 3D na Xboxie.
O, to by było
dałbym głowę, że coś takiego widziałem, aczkolwiek nie chcę tutaj siać nie wiadomo jakich plotek, ale coś takiego było.
Wiesz, bo to by się wiązało chyba z jakąś dodatkową aktualizacją nawet software'u konsoli, tak mi się wydaje. To znaczy, tak, tutaj jakby Microsoft mówi, że tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań hardware'owych, tak, czy tego sprzętu.
Czyli przy zaangażowaniu odpowiednim dewelopera możliwe by to było, prawda?
Tak,
ale
tak,
Microsoft jakoś specjalnie nie promuje tej technologii, bo oni oczywiście w tym nie mają interesu, bo to tak jakby napędzali klientelę przeciwnikowi.
No po części. No,
jest po
to
części,
taka,
oczywiście.
Jest to taka nowa forma rozgrywki. Dla nich jest to taka nowa forma rozgrywki. I teraz takie pytanie, czy jest to zbędny taki jakby gadżet, tak? Czy zbędny bajer? Mhm. Czy jest to coś nowego, co może wprowadzić jakąś formę innowacji do gier?
Wiesz co, dzisiaj siedziałem w Saturnie rano, odwiedziłem w Arkadii Saturn i siedziałem sobie przy kinie domowym. Właśnie był ten telewizor 3D, przy mnie facet włączył i ja tak siedziałem na foteliku, patrzę, ten obraz taki, prawda, rozmyty, okulary leżą. Wziąłem te okulary, założyłem i dosłownie po kilku sekundach, jak zawsze, zaczął mnie boleć łeb. To nie jest technologia dla mnie.
Nie dla każdego na pewno.
A może tak, to jest uprzedzenie jakieś wewnętrzne, które automatycznie od razu odrzuca wszelkie bariery w tej technologii. Może coś takiego?
Ja też tak cały czas myślałem, że Zbysiu tak gada takie głupoty, nie? Bo ja mam tą konsolę przecież od Nintendo i ja gram na niej w 3D i w ogóle mi to nie sprawia żadnych kłopotów. Aczkolwiek no zaraz przejdziemy do jakby pierwszych wrażeń z Zeldy, która wyszła na 3DS-a i tutaj no powiem wam, jakie minusy są grania w 3D na tej konsoli. I to też między innymi właśnie jest krokiem, znaczy czy głosem za tym, że jednak nie do końca jest to jeszcze technologia, która powinna się w grach pokazywać już teraz.
Ja myślę, że tutaj jeżeli chodzi o Microsoft i technologię 3D, to spokojnie możemy czekać do przyszłego E3, na którym prawdopodobnie zostanie zapowiedziany nowy Xbox i jeżeli Microsoft naprawdę będzie chciał wejść w ten rynek, to dowiemy się tego na E3, jeżeli nie, to myślę, że absolutnie tutaj nie ma nadziei na cokolwiek w tym temacie od tej firmy.
Dobra. Jeżeli wy macie jakieś zdanie na temat 3D, to zapraszam 2426-3353. To zespół Caribou, kolejny z wykonawców na Openerze 2011.
No to są samofitery.
Zbigniew. Manieczki. Dokładnie. Wojtek, a ty powinieneś może zmienić już tego Counter-Strike'a, bo za dużo chyba w niego grasz. To jest stara gra strasznie, może dlatego ci się przycina na tym sprzęcie.
Już nie daje rady, granie sprzęt.
Tak, jak najbardziej, przecież sprzęt pewnie masz nowy. Ostatnia porcja newsów do was, od nas dla was. Mówimy konkretnie, może zaczniemy od tego, od Geohota, tak zwanego George'a Hotza.
Geohot?
Tak, Geohot. To jest człowiek, od którego właściwie się zaczęła cała afera z PlayStation Network, powiedzmy, możemy tak właściwie... Tak,
no, i tak. Cała fala wszystkich hakerskich ataków na firmy.
Co nie znaczy, że on jest odpowiedzialny za wszystkie ataki, tak? No,
nie, on zrobił swoje, on robił coś, co
zrobił trochę szumu,
co sprawiało przyjemność, co z własną pasją się kierował w tym, co robił.
Tak, taki efekt motyla, nie? Maknął, wiesz, skrzydłami...
I obalił giganta.
I PlayStation Network się zawiesił. Się był. No cóż, Geohot pracuje teraz dla Facebooka.
Tak, czyli to jest tylko potwierdzenie tego, że no wystarczy, znaczy nie trzeba robić samych dobrych rzeczy na świecie, żeby załapać pracę w naprawdę elitarnej firmie, no bo Facebook to jednak, no umówmy się, to już nie jest firma prowadzona w garażu czy w jakiejś tam chatce, tylko no jakby nie
corporation,
patrzeć
korporacja. Duże pieniądze.
I tym bardziej myślę, że Geohot nie zarabia tam, nie jest żadnym accountem czy nie wiem,
nie
kurierem.
Nie jest stażystą, na pewno nie jest.
Tak,
nie,
to jest raczej gruba ryba. Człowiek pracujący prawdopodobnie nad zabezpieczeniami Facebooka, także...
Podejrzewam, że na innych warunkach by w ogóle się nie zdecydował na pracę w tak dużej firmie, bo... Znaczy, jest już osobą jakby rozpoznawalną w świadku, tak? I, no i ceni się na pewno. Także możecie się spodziewać lepszych zabezpieczeń na Facebooku, swoich profili wszystkich.
Może poprawi wydajność Facebooka, tam zabezpieczenia, kto by się wkradał, żeby to działało normalnie.
No działa, Facebook działa całkiem dobrze.
Dupa nie działa. Błędy są.
No dobrze, już jest tak późno, no to okej. Okay. Przypominam tylko, że na Facebooku jesteśmy również my, tak?
No.
Pod adresem gramofon.fm. jak wpiszecie w przeglądarkę, to na pewno znajdziecie.
facebook.com/gramofon.fm.
Dokładnie.
Pełny adres.
Pełny adres, tak brzmi. I ostatni z ciekawych, ostatnia z ciekawych informacji, która w tym wydaniu gramofonu nas spotkała, to
Game Critics Awards.
Dokładnie. Czyli już mówiłem o tym tydzień temu. To jest to jest taki plebiscycik, tak bym nazwał, zorganizowany z okazji targów E3, który ma za zadanie wyłonić najlepsze gry targów. I oczywiście tutaj trzeba było sprostować, że oceniają te gry jakby ludzie, którzy są profesjonalistami, czyli dziennikarze raczej i ewentualnie ludzie, którzy się na tym znają.
No tutaj jest napisane, że to 35 publikacji było głosujących.
No właśnie. Znaczy pewnie z tych największych serwisów internetowych, tudzież jakiś tam.
No nas nie uwzględnili, ponieważ my jesteśmy
bardzo niszową tutaj.
Tak, mamy oczywiście ogromną widownię, ale my absolutnie nie wchodzimy we współpracę z terrorystami.
Widownie jak najbardziej, mamy mnóstwo tutaj ludzi, którzy nas oglądają.
Oglądają.
Dobrze, przejdźmy do rzeczy, tak? No powiedziałeś, że widownie, no to hej.
Hej. No w każdym razie, według krytyków i wszystkich innych publicystów, najlepszą grą targów E3 był Bioshock Infinite.
Nie zgadzam się! Jestem pierwszym, który się z tym nie zgodzi, ale...
I powinni się zastrzelić.
Ale no takie są przykre fakty. No Bioshock Infinite, znaczy to prawdopodobnie będzie dobra gra i rzeczywiście prezentuje się całkiem fajnie. I ja też na nią czekam. Nie powiem, że nie.
Ale
dla mnie osobiście, ja to powtórzę po raz kolejny, moją najlepszą grą targów E3 był
3, 4,
Battlefield.
O, ziom, nie, tak nie będziemy rozmawiać.
Oczywiście, że tak.
Cofamy, to się wytnie. Najlepszą grą targów oczywiście jest The Elder Scrolls 5 Skyrim, który dostał tytuł najlepszej konsolowej gry. Zgadza się, Grzesiu?
Też na tą grę czekam, tak? Też na tą grę czekam. Prawie tak samo jak na Battlefielda nowego. No dobrze, to
Battlefield z kolei dostał miano najlepszej gry akcji,
właśnie,
ale nic więcej.
Best Action Game to jest Battlefield 3.
A nie, jeszcze najlepszy online multiplayer.
Najlepsza gra bijatyka, że tak powiem potocznie, to Street Fighter X Tekken. No nie wiem, no, właściwie nie było tam chyba zbytnio konkurencji, więc czemu nie. Forza 4 to najlepszy racing. Właściwie bez jakiejś większej konkurencji.
Nie idzie się nie zgodzić.
Już Gran Turismo wyszło, więc ciężko.
Aha, Gran Turismo 4 HD wyszło.
Tak.
Okej.
Najlepsza gra sportowa to oczywiście FIFA 12. No i chyba tak pozostanie. Właśnie, kurczę, bo słuchaj, bo zauważyłeś, FIFA 12 już się anonsuje powoli, bo ona wchodzi pod koniec września,
czekaj,
do sklepów. Natomiast cały czas...
Tak, koniec września, 27 września premiera.
Tak, już to było w tamtym tygodniu, jak się o tym mówiłem, ciebie nie było, to nie wiesz. Natomiast nic nie słychać odnośnie Pro Evolution Soccer.
Racja.
Zauważyłeś.
Zamydlili mi oczy.
Jakoś nic
nie słychać, co ty mi teraz mydlisz oczy?
A słyszałeś coś?
Niedawno coś czytałem, ale w każdym razie, no dobra, no wrzawa.
Nic nie słychać, ja nic nie słyszałem.
Jak się nie chce, to się nie słyszy. A nie, dobra, zgodzę się z tobą, że przyrównując klimat towarzyszący premierze zbliżającej się FIFA a jakiemuś tam Pro Evolution Soccer, no to niebo a ziemia.
Weź ty się nie narażaj, tak Pro Evolution jest równie kultowy jak FIFA.
Kultowy może być, wiesz.
Dobrze, nie będziemy tutaj utaczać pogawędek, bo jeszcze nam został właściwie jeden tytuł, o którym warto wspomnieć. Best Motion Simulation Game Legend of Zelda. Czy Legend of Zelda, bo już nie będziemy tam się... Zresztą te nazwy to po prostu jest jedna wielka...
Mówimy dialektem bemowskim.
Tak, dialekt bemowski tutaj wkracza.
Legend of Zelda Skyward Sword.
Skyward Sword. Nie bądźmy aż tacy bemowscy. No tak, to prezentowało się. Prawdopodobnie to taki pokaz możliwości technicznych Wii U, o którym za momencik, a...
A co się okazało najlepszym hardwarem targów?
Tak.
PlayStation Vita.
No tak, no bo nie
zgadza
było,
się?
Bo, no tak, no bo Wii U? Bo Wii U jakby za mało tutaj pokazało ze swojej strony.
No pokazany był kontroler, a nie konsola przede wszystkim, od tego zacznijmy.
Nie było też jakoś specjalnie pokazanych gier, które tutaj wiesz, nie pokazali tutaj. Nie było prezentacji gier, jak to wygląda, wiesz, to za mało o Wii U było. No,
za mało konkretów.
Tak, za mało konkretów. Nie znaczy, że będzie to zły sprzęt, ale za mało konkretów i Wii, PlayStation Vita jak najbardziej zasługuje na ten najlepszy hardware targów E3.
Także Bioshock Infinite ludzie widzieli, my nie widzieliśmy na żywo. Może na żywo robi lepsze wrażenie, aczkolwiek i tak nadal jestem z tą grą.
Tak, ja też na nią czekam.
Ale The Elder Scrolls 5, Skyrim zamiecie w tym roku.
Battlefield! Dobra, nie będziemy się już
kłócić. Fireball.
Prince to jest taki bardzo kultowy i bardzo znany fan.
Prince gra.
A, racja, nie? Gra na tym openerze.
A oczywiście nie wziąłeś Purple Rain.
Wiesz co, bo oprócz pościelówek ma też takie kawałki jak ten. Mhm. A teraz przejdziemy już do Zeldy. Legend of Zelda Ocarina of Time to jest remake gry, która pokazała się na 3DS-a. Zobaczył właśnie tutaj sobie z boczku.
A on dziś na gra. Nintendo 64? Czy nie?
Tak, oryginał był na Nintendo 64, wyszedł w roku 98, także już gra, tak jak, no, słuchajcie i widać teraz tutaj w studiu, ma swoje lata. Aczkolwiek na potrzeby 3DS-a została odświeżona grafika. Ponoć nawet zostały pewne takie sentymentalne niedoróbki w grze, które jakby twórcy konwersji tej gry tłumaczą, że no specjalnie je zostawili, żeby no tak, nie?
Wspomnienia.
Właśnie, żeby ludziom...
Jak taki Grzesiu sobie zagra, to aż się popłacze.
Nie, właśnie, wiesz co, ja nie należę do tego grona ludzi, którzy jakoś tam się rozstrzelają nad Zeldą, ponieważ no, jest to moja pierwsza Zelda, w którą gram i chciałem po prostu zobaczyć, na czym polega fenomen tej gry. No, jest to najlepiej oceniana gra spośród wszystkich gier.
Wiesz co, ty się śmiałeś ze mnie, że ja gardzę tą grą i mówisz mi, że to jest pierwsza twoja Zelda, w jaką grałeś.
Tak.
Ja już 10 lat temu grałem w Zeldę na Game Boyu Colorze.
Wow.
I tam to było, nie, szczerze, tam to było fajniejsze od tego.
Ale ty grałeś teraz, grasz drugą minutę, więc ty, proszę cię, nie oceniaj mi.
A bo tam to było podobne do Pokémonów, a to jest jakaś popierdółka.
Aha, rozumiem, okej. Okay. Rozumiem twoje zdanie. Jest tutaj...
No ja lubię Pokémony.
Bardzo cenne. Słuchajcie, no... Zelda prezentuje się... No jest to tytuł, jak już wspomnieliśmy, z 98 roku, także prezentuje się, no... jak na standardy dzisiejsze, no postać jest wykonana ok, prawda? Natomiast przestrzenie są troszeczkę, tutaj jest rozdzielczość podbita, przestrzenie są troszeczkę puste, to trzeba jednak, no, to się rzuca w oczy, że te przestrzenie są puste i brak tutaj detali, takiej szczegółowej grafiki, do której jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, w dzisiejszych takich pełnopłatnych produkcjach.
Wszystkie kanty ostre.
Natomiast tak, natomiast wow. No... Zelda jest ceniona głównie za swoją znakomitą rozgrywkę i za fabułę, którą ma w sobie. Mhm. I ja podczas grania w tą grę, no ile tydzień sobie powiedzmy już tą grę mam, a gram, nie wiem, z 4-5 godzin, za daleko nie zdążyłem przejść, to jak na tytuł z 98 roku muszę przyznać, że jest wszystko w porządku, aczkolwiek nie ma jeszcze tego motywu, który by mnie tutaj jakoś strasznie wciągnął. Gra się w to fajnie, jest wszystko na takim poziomie, no, powiedzmy, przyzwoitym, aczkolwiek jeszcze nie złapałem takiej żyłki, która by mnie jakoś strasznie wciągnęła w tą grę i tutaj jeszcze nie czuję się jakoś tak bardzo zaskoczony, żebym mógł tej grze wystawić jakoś dużą, wysoką notę, tak?
A jaka to jest ta...
Nie będę się tutaj zresztą nawet porywał na ocenianie tej gry w tym momencie, bo ocenię ją dopiero jak skończę.
A ta fabuła, o jakiej wspomniałeś, jaka jest mniej więcej w tej grze?
Fabuła jest taka, że nasz główny bohater Link zostaje jakby powołany do obrony krainy, którą opanował jakiś tam zły czarodziej, tak? Mhm. Musimy zebrać trzy pierścienie, takie trzy kamienie. W grę wchodzi oczywiście również granie na okarinie tytułowej. Tam dużo elementów jest takich, że w pewnym momencie trzeba zagrać odpowiednią melodię, mhm, żeby na przykład przenieść się w czasie. To już przejrzałem w instrukcji i tutaj jakby ten motyw został mi zdradzony przy pomocy instrukcji załączonej do gry, że będzie można grać zarówno tym małym, młodym Linkiem, który teraz od samego początku jest dostępny, i będziemy mogli w pewien sposób się przenosić w czasie i grać 6 lat później. Prawdopodobnie to wszystko będzie miało odbicie w wydarzeniach wcześniej, później. Będziemy się mogli przenosić po prostu w dowolnym momencie, nie? Żeby przejść odpowiednią lokację czy odpowiednią misję, trzeba będzie jakoś odpowiednio kombinować czasem. To jest chyba największy patent w tej grze, aczkolwiek no jeszcze nie jest mi, nie było mi dane przenosić się, bo jeszcze nie zeszedłem tak daleko. Póki co jest okej. Okay. Odnośnie samego 3D efektu, tak? Bo tutaj można konsolą poruszać. Jest to fajnie tak rozwiązane, że jest tylko jedna gałka analogowa i jakby nie można sterować za bardzo kamerą, poza ustawianiem jej za plecami Linka. Natomiast można sterować obrazem, poruszając konsolą. I tutaj jest to plus i minus oczywiście. Tutaj jak naciśniesz kamerkę, Zbysiu, o, to możesz się rozglądać w każdą stronę. O, w ten sposób. To możesz się rozglądać w każdą stronę i oglądać całą okolicę, nie? Mhm. Często są ukryte pewne lokacje, gdzieś tam na suficie, czy gdzieś za jakimś rogiem, czy na dole, których nie zobaczysz idąc normalnie, jakby widząc bohatera zza pleców. I teraz, mając jakby ten efekt włączony 3D, trójwymiarowości, idąc naszym bohaterem i teraz celując gdzieś tam z procy, czy chcąc się rozejrzeć, to muszę przyznać, że no, ten efekt trójwymiarowości troszeczkę nam przeszkadza, bo lekkie odchylenie ekranu, chociażby tam o te 10 stopni w lewo, w prawo, to już jakby zaburza ten efekt i wprowadza taki dyskomfort w oglądaniu tego obrazu. Natomiast jeżeli przełączymy sobie na 2D, no to spoko, to się gra bardzo fajnie.
A powiedz mi, co to są za jegomościa, takie miśki, które spotykamy non-stop?
Wiesz co, bo ty teraz włączyłeś akurat gdzieś tam w środku gry, to są takie, jak oni się nazywają, gordony, czy coś takiego. To są kolesie, którzy generalnie żywią się skałami. Aha. Mogę ci tyle zgradzić, żeby nie spoilować.
Serają cegłami?
Nie. Tam wszystko jest wytłumaczone, nie będę tutaj spoilował, jeżeli chodzi o fabułę. Żywią się jakimś tam odpowiednim rodzajem skał i w związku z tym, no coś jak wiesz, coś jak odpowiednie rasy tam w tych wszystkich RPG-owych grach, tak?
No rozumiem, czaję.
Rasa obca, że tak powiem. Przyjemna taka dosyć, takie pocieszne stworzonka, wyglądają jak wielkie, tłuste te niemowlaki, nie?
No nie powiem, Grzesiu, jakoś nie jestem przekonany.
Słuchaj, Zbysiu, ciężko mi tutaj cię przekonać grą sprzed, policzmy szybko, 13 lat, tak?
No.
Po 5 minutach grania, gdzie nawet wiesz, wskoczyłeś w środek gry i nie wiesz, o co chodzi zupełnie. Grafika w ogóle cię przytłacza, jak włączysz efekt 3D, to łzy ci płyną z oczu, nie? Bo wypala ci oczy efekt 3D. Ja już słyszałem o tym symptomie twoim. Natomiast no... Ja liczę na to, że po skończeniu gry tutaj pokaże się w gramofonie pełna wycena i będę w stanie wam jakby wtedy, w tym momencie polecić tę grę, bądź nie. Znaczy, mogę powiedzieć tak, że jeżeli macie konsolę 3DS, to właściwie chyba nie ma w tym momencie lepszego tytułu. Tak, także nie macie specjalnie wyjścia. I jeżeli chcecie sobie pograć coś dobrego, to Zelda jest tutaj jedynym rozwiązaniem. Natomiast czy jest warta swoich pieniędzy i czy to naprawdę jest fajna gra, to się okaże dopiero po skończeniu. No. Ja mówię, póki co jestem tak zadowolony, aczkolwiek nie jestem jakoś bardzo zachwycony, tak, tym tytułem. Póki co, tak, bo to się może zmienić.
Jeszcze fenomen tej gry się po prostu nie pożarł.
Jeszcze go może nie było, albo może jeszcze jest za wcześnie na niego. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o najnowszą Zeldę. Wrócimy do kącika duże N, ale to po przerwie, bo teraz poleci zespół The Nationals, który bardzo często w gramofonie gości.
To ci od muzyki do portala?
Tak, to ci od muzyki do portala. I właśnie ten kawałek teraz poleci. Okay. Ale szybko tak. Bardzo, bardzo trafnie zgadłeś.
Dziękuję.
Nationals też będzie na openerze, wiesz?
A będą grać w portala?
Chciałbym, żeby zagrali. Na tym wielkim takim telebimie ze sceną, jakby grali w portala. To by był koncert.
Koop na całą widownię.
Dobra, zostawiamy was z muzyczką i wracamy do was za momencik.
Idealna muzyka na godzinę prawie 24.
Prawie zasnąłem, powiem ci szczerze. Ja jakbym wiedział, że będzie taka sytuacja, to bym w ogóle wyrzucił z listy, z playlisty ten utwór. Chociaż jest bardzo przyjemny i fajny, no ale jakoś tak miło.
Tak przed snem idealny.
Słuchaj, bo mamy sporo, mieliśmy sporo i mamy sporo informacji na temat Nintendo, kontynuując właśnie temat Nintendo.
Informacji. Szczerze powiedziawszy, materiał z kącika N, jaki dzisiaj przygotowaliśmy, to jest tak naprawdę seria cytatów.
Znaczy nie zupełnie, bo pierwszy, który jest tutaj odnośnie Residenta,
no to jest news, tak.
Jest taką nowością. No to może od niego zaczniemy, bo Resident Evil Mercenaries na konsolę Nintendo 3DS będzie grą bez możliwości kasowania save'ów. A no to jest zaskakująca wiadomość, nie? Bo właściwie do tej pory żadna gra tak nie miała. Zazwyczaj bolączką gier takich starych było to, że nie można było save'ować, nie?
Nadpisywały się save'y, był jeden slot.
Tak, albo że był autosave. A tutaj nie można będzie skasować save'u, ponieważ wszystkie save'y będą zapisywane na kartridżu gry.
Jaki to ma sens?
Wiesz co? Prawdopodobnie taki, że w ten sposób nie będziesz mógł sprzedać używanej gry nikomu.
Wow.
No.
To jest jakaś myśl.
Oczywiście oficjalnie Capcom tutaj się nie przyznaje do takich niecnych planów, aczkolwiek no to takie są konsekwencje, tak? Bo jeżeli zapiszesz stan gry na kartridżu, który jest z grą, tak? Mhm. Co jest w ogóle... Ja myślałem, że te kartridże, które są w 3DS-ie, to jakby jest tylko nośnik pamięci, tam nie można nic zapisywać.
No tak.
A się okazuje, że nie jest tak do końca. I teraz jak zaczniesz grę i ją zapiszesz i będziesz chciał komuś sprzedać, to ktoś będzie grał na twoim spisie, tak? Mhm. Zaczynał od twojego jakby stanu gry. Co no, jest w ogóle, no, mija się z tym.
A nie może na przykład zacząć nowej kampanii?
Chyba nie. Nie wiem. No, nie wiem, jeszcze ta gra nie wyszła, tak? Wyjdzie w sierpniu.
Bez kitu, o Jezus Maria, nie. To...
Wygląda to na słabo. Tam ciekawe. Wiesz, ta gra będzie się dzieliła na jakieś takie pojedyncze... no takie punktowe levele, tak? I tam nabijanie punktów będzie miało duże znaczenie. No tak. Pewnie to też po części od tego.
No dobra, zobaczymy jak
zależy.
Będzie.
Ale słuchaj, bo generalnie ta decyzja Capcomu nie została bez konsekwencji. HMV to jest jedna z największych sieci detalicznych w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, no i w Kanadzie, tak, i w Kanadzie również. Generalnie to taka międzynarodowa firma, która zajmuje się sprzedażą nie tylko gier, ale tam filmów i tak dalej.
No wiem.
Oficjalnie powiedziała, że oni nie będą sprzedawać tej gry w swojej sieci. Bo godzi to jakby w dobro klientów.
Znaczy oni nie będą używek sprzedawać, tak?
Chyba generalnie nie będą sprzedawać tej gry w ogóle w swojej sieci. No i to jest taki pierwszy jakby objaw, nie wiem, sprzeciwu, no bo kurczę, powiem ci, że oni niby nie mierzą w handel gier jakby z drugiej ręki, ale to się do tego sprowadza, nie?
Mhm.
Jakby nie patrzeć. Dobrze, lecimy dalej, zobaczymy co z tego będzie, lecimy dalej, na pewno poinformujemy jak tylko się ta gra pokaże i co z tego będzie, jak już wyjdzie na rynek. Dalej jest mnóstwo na temat Wii U.
Tak, i tutaj zaczynamy od Złotoustego i naszego ukochanego Petera Moore'a, który jest niesamowicie optymistyczny, jeżeli chodzi o Wii U. Tutaj kilka cytacików sobie wypisałem, między innymi pierwszy, że do premiery Wii U jest jeszcze długa droga, ale intencje Nintendo są dobre. Generalnie tutaj, wiesz, tu chodzi o to, jak się odczytuje te słowa, prawda? Tutaj
pewnie, że mają dobre intencje. No.
Główną myślą jest to, że podkreśla to, że Nintendo nareszcie dobrze myśli, jeżeli chodzi o docelową grupę graczy.
Aha, w sensie takim, że w końcu starają się robić jakieś bardziej poważne gry, tak?
Nie, tak, ale z drugiej strony tu też chodzi o aspekt sieciowy jednocześnie.
Aha.
Bo kolejny cytat, on akurat mi się podoba. Z Petera Moore'a to jest The future is online, czyli przyszłość jest online. I to jest bardzo fajny cytat, doskonale opisujący to, na czym się będą koncentrowały konsole przyszłości, można powiedzieć.
Pewnie tak będzie, a to żadne zaskoczenie, bo no, future is online, bla bla bla. Przecież to jest jasne, że tak będzie, no. Pewnie większość, chociaż ja bym chciał mieć taką konsolę, na której mógłbym grać bez podłączenia do internetu również.
Nie no, to akurat zawsze musi być, bo myślę, że długo jeszcze...
Nie jest to wcale takie pewne w dobie dzisiejszych takich zabezpieczeń i widzisz, co się dzieje generalnie mamy takie sytuacje, że w niektórych gier w ogóle nie możemy włączyć, jeżeli nie jesteśmy podłączeni do internetu. Mamy system operacyjny od Google'a, tak? Gdzie wszystko działa na bazie internetu i bez internetu też nie możemy włączyć komputera.
No tak.
Więc widzisz, wszystko idzie w tą stronę, więc no ja bym nie chciał mieć takiej konsoli, w którą będę mógł grać tylko wtedy, kiedy jest podłączona do internetu, no bo nie chciałbym po prostu. No. To jest pewnego rodzaju ograniczenie, jakby krok w przód, ale jednocześnie taki krok wstecz, jakby nie patrzeć.
Jeżeli chodzi jeszcze o grupę docelową, właśnie to co mówiłem, to tutaj jeszcze jedna myśl Petera Moore'a jest taka, że wolałby on kontynuować poszerzanie grupy docelowej, a nie pogłębianie, tak jakby tkwienie w obecnej, prawda? Czyli tak jakby zaspokajanie jej.
No i bardzo dobrze, no bo jeżeli Nintendo chce zdobywać kolejne kokosy, no to musi rozszerzyć swój... Wszyscy casualowi gracze, którzy chcieli kupić konsolę, myślę, że kupili już konsolę Nintendo i teraz właściwie powinni się nastawić, i tak robią, na graczy bardziej korowych, na bardziej poważne produkcje, wymagające online, wymagające lepszej grafiki, wymagające jakby no, lepszej sprawności i troszeczkę więcej dać od siebie. Znaczy, podejrzewam, że i tak Nintendo nie będzie w stanie zrobić zbyt wielu korowych gier.
Znaczy Nintendo samo w sobie nie zrobi, ale to
udostępniając
tutaj...
swój sprzęt jakby właśnie bardziej, tworząc go bardziej przystępnym dla producentów trzecich, to w ten sposób
mamy chociażby informację o tym, że Valve zainteresowany Wii U. Gabe Newell na New York's Games for Change Festival powiedział, że zawsze lubili Nintendo i teraz z Wii U jeszcze łatwiej jest im wykorzystać środowisko, w jakim tworzą, znaczy wpasować Wii U w środowisko, w jakim tworzą gry. Także to jest bezpośredni znak, że no, dostaniemy gry od Valve już nie tylko na Xboxa, nie tylko na PlayStation 3, a także na konsolę Nintendo.
Wiesz co, gry. Mi się wydaje, że oni wypuszczą grę, jedną jakąś tam na Nintendo Wii U, bo patrząc na Valve, to jest dobre studio, nie? Oni wydają dobre gry, ale naprawdę mają ich niewiele, nie?
To jest
Portal, to jest Team Fortress i to jest
Half-Life,
tak?
No, Portal trzeci, epizod trzeci Half-Life'a.
Przy wykorzystaniu tabletu, to coś tam pewnie wymyślą, nie?
Przy wykorzystaniu tego wszystkiego, co ma Wii U, to byłaby niesamowita gra.
Będziesz strzelał, wiesz, w ściany w swoim pokoju będziesz robił portalową.
Ty to masz łeb, Grzesiu. Wiesz co, ty powinieneś designerem jakimś zostać.
Tak, polecam się, jasne, szukam w ogóle nowej pracy takiej designerskiej bardziej.
A jeżeli chodzi o sukces, jaki ma osiągnąć Wii U, to David Jaff, czyli człowiek chociażby od God of War, twierdzi, że Wii U w jakikolwiek sposób nie zbliży się do sukcesu Wii, czyli swojego poprzednika.
Wiesz, czyli zdania są jednak podzielone, tak?
Tak, tutaj...
Więcej jest chyba entuzjastów nowego sprzętu Nintendo niż jakichś.
Wiesz co, najwięcej to jest chyba po prostu osób, które są jakby skonsternowane tym, co się dzieje z tą konsolą. Po prostu ludzie nie znają tego sprzętu, tak? Bo to, że deweloperzy od kilku miesięcy mają swoje devkity, tak jak Gearbox chociażby, od kilku miesięcy ma sprzęt, na którym tworzy gry i też chwali sobie współpracę z Unreal Engine, dlatego też dostaniemy Aliens Colonial Marines na tę konsolę. No to jednak nadal nie wiemy nic o nim.
No niespecjalnie. No musimy czekać jeszcze, nie wiem, być może Gamescom coś więcej pokaże, być może Tokyo Game Show. No.
Tokyo Game Show bardziej, przecież to wiadomo, że to jest japońska firma i raczej oni na swojej ziemi puszczą takie informacje, a nie gdzieś tam u Niemców.
Wojtek pisze, że Counter-Strike to też jest Valve, no i
rzeczywiście. Mod do Half-Life'a to był najpierw, później Valve to jakoś przejęło, także to też nie jest do końca tak, że oni są twórcami tego. Ja bym tutaj akurat nie przypisywał im sukcesu Half-Life'a, Counter-Strike'a.
No, trzeba by to było jakoś głębiej sprawdzić, ale myślisz, że taki Counter-Strike już raczej myślę, że nie ma szans rebootu na konsolę Wii.
Wiesz co, w ogóle Counter-Strike to jest temat rzeka, tutaj mogliby zrobić jednego wielkiego remake'a next-genowego, ale no... Nie wiem, no ciężko.
Nie,
by
w dobie Call of Duty i Battlefieldów chyba to nie ma sensu. No dobrze, to jeszcze mamy coś do Wii U?
Jeszcze możemy powiedzieć, że tutaj samo Nintendo wypowiedziało się na temat usług sieciowych, tak jak Peter Moore jest ogromnym optymistą, tak tutaj Nintendo trochę go zgasiło, mówiąc, że Znaczy tutaj jest właśnie napisane, że wiedząc, że system jest wyposażony w przeglądarkę, to samo przez siebie rozumie się, że internet i połączenie z internetem będą ważnymi elementami systemu, ale jednocześnie Nintendo mówi, że usługi sieciowe, rozgrywka sieciowa, to nie jest to, wiesz, główny obiekt zainteresowania Nintendo. Mhm. Oni nadal będą, rozumiesz, iść w takim kierunku singleplayerowej rozgrywki, jakieś rozgrywki może na imprezach domowych.
Wiesz co, trochę to się wszystko kłóci ze sobą, jak tak słucham tych wszystkich wypowiedzi, tych...
No nie, wiesz, akurat tutaj, gier, tak? tutaj mówią sami twórcy konsoli, a nie Peter Moore, który przy gierkach sportowych robi.
Że będzie stawiał na online, ale jednak nie będzie stawiał na online, to takie, kurczę, to jest takie rzeźbienie, wiesz, w czym, nie? To jest
czym?
Taki, może...
dobra, okej, okay,
może być, a może nie być, nie? Może być konsolą przeznaczoną do gier multiplayer tylko, mhm. a może być przeznaczoną tylko dla korowych graczy single player, którzy siedzą w domach bez internetu, nie wiem, i chcą sobie pograć w kolejną Zeldę czy Mario, casualowców, czy... Nie, to może być... To właściwie to jest jedna wielka niewiadoma. Szybko jeszcze polecimy tylko z recenzjami, tak?
Z premierami,
przepraszam. Późno już. Już za minutę powinniśmy kończyć, ale jeszcze tak na szybciocha.
Dwupaki gier na PS3. Jeżeli tak. Ktoś jest zainteresowany nadrabianiem zaległości, na przykład przed premierą nowego Uncharted albo Resistance, to tutaj zarówno wychodzą właśnie Uncharted pierwsze dwie części, Resistance, jak i Ratchet & Clank, A Crack in Time oraz Tools of Destruction. $40 w sklepach Best Buy w Ameryce będzie kosztować. To nie wiadomo ile w Europie, ale pewnie około 130 zł, około 440.
Tak, u nas w Polsce. Możecie zajrzeć na Amazona, tam też są jakieś takie podobne ceny. Myślę, że konkurencyjne do Best Buya. I chyba warto, jeżeli nie graliście, macie większe zaległości, to polecamy. I zbliża się Summer of Arcade, czyli coroczna wyprzedaż gier na Xbox Live Arcade. Znamy już troszeczkę szczegółów. Będzie m.in. From Dust, Bastion, co tu jeszcze mamy na liście, Fruit Ninja, to będzie tytuł tylko na Kinecta. Toy Soldiers ze swoim Cold War.
No wszystkie i co? Gry
Chris Monar jest
1200
jeszcze.
Punktów poza Fruit Ninja, który będzie kosztował 1800.
Wiesz co, no to tak...
Ten Bastion RPG akcji z bardzo stylową grafiką.
1200 to żadna wyprzedaż, powiem ci szczerze. No ale ponoć mają zwracać jakieś punkty, jeżeli kupi się w tej promocji Summer of Arcade kilka tytułów, to mają zwracać punkty na twoje konto. Jakąś tam część punktów.
A to nie ma być wyprzedaż, to mają być nowe tytuły.
No nie no, Toy Soldier nie jest nowym tytułem. Więc nie, Fruit Ninja chyba też nie.
A tam gadasz.
10 sierpnia, rzeczywiście, okej. Okay. Dobra. W każdym razie mają być zwroty punktów. Tak słyszałem. Tam części przynajmniej punktów.
Tak, wieść gminna niesie.
Dokładnie.
No to ciekawe.
Chyba powinniśmy kończyć.
Tak, bo ty już widzę, nie potrafisz dokonać racjonalnego wyboru między uruchom później, teraz a później.
Uruchom później, to jest mój zdecydowany wybór.
Typ, okej. Okay.
Niech się później uruchomi. Na koniec zostawimy was ze Spiętym. Spięty jest wokalistą zespołu takiego polskiego, hardkorowego, zespołu metalowego, Laocze.
Nie wierzę, że puścisz metal.
Nie, no, to nie będzie metal. To będą antyszanty, solowy projekt. Spiętego, ale bardzo fajny kawałek. Może wam się spodoba kawałek, może. 35 gramofon.
I pognacie do Gdyni na Open Air, spotkać się z Grzesiem.
Jego chyba nie będzie akurat na Open Air. Ale ja będę. Możecie wpadać na pewno. Dobra, 35 gramofon trzeba już zakończyć, nie? Bo już jest dwie minuty po czasie. Miło mi było, nam było.
Nam.
Było z wami.
I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
W środę o 22:00. Prowadził, realizował Grzegorz Helak i był również gościem
i toczycielem beki naczelnym Zbigniew Borowski.
Trzymajcie się ciepło. Hej. I do usłyszenia za tydzień. Hej.